Wszystkiego najlepszego w nowym roku. To jubileuszowy 40. odcinek Prawem i Rozumem. Te życzenia z okazji tego jubileuszu, ale także właśnie nowego 2026 roku kieruję szczególnie do patronów, którzy na platformie Patronite dzielnie wspierają ideę Radykalnego Centrum. Dziękuję Wam za to, że jesteśmy razem już bardzo, bardzo długo. To także Wasza zasługa, że te filmy są, że idą w świat. Serdecznie dzięki jeszcze raz i wszelkiej pomyślności na ten nowy rok. Dzisiaj porozmawiamy o sprawie niełatwiej, o sprawie, o której pisałem w czasie świąt i zaraz po świętach, czyli o relacji religii i polityki. To temat, jak powiedziałem, niełatwy, ale konieczny do zrozumienia, jeżeli chce się zrozumieć, dlaczego rozwija się populizm. A w szczególności, jeżeli chce się zrozumieć, dlaczego takim ludziom jak Grzegorz Braun i skrajnej prawicy ciągle rośnie, a ci, którzy są progresywni, liberalni, ciągle nie mogą w to uwierzyć. Zapraszam Was na ten kolejny odcinek. Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. To pierwsze spotkanie w tym roku, więc jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego, pomyślności, więcej satysfakcji niż frustracji. To myślę są życzenia, które są nam wszystkim potrzebne. Spotykam się dzisiaj z Wami, żeby w wideofelietonie w pewnym sensie podsumować dyskusję, która przetoczyła się przez łamy Gazety Wyborczej w czasie świąt i zaraz po świętach. Mam taki zwyczaj, że w okolicach świąt od czasu do czasu, może nie co roku, ale od czasu do czasu, powiedzmy co drugi rok, piszę coś, co jak sądzę jest istotne dla zrozumienia, dlaczego polska polaryzacja się rozwija. Mianowicie piszę o relacji religii i polityki. Piszę dlatego, że Polska jest konserwatywnym krajem. I być może z Warszawy, z Katowic czy z Gdańska tego tak nie widać, ale Polska jest krajem, w którym zupełnie nieznany polityk, Karol Nawrocki, wygrał wybory prezydenckie w oparciu o trzy słowa: Bóg, honor, ojczyzna. Zupełnie nieznany człowiek z ciemną przeszłością, niewyjaśnioną przeszłością, wygrał z progresywnym kandydatem. Możemy się drapać w głowę, możemy się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Ja chcę się nad tym zastanawiać głębiej. Uważam, że jednym z powodów jest to, że polskie elity, progresywne, liberalne, nie rozumieją tej konserwatywnej części Polski, tej części, która jest w dużej mierze religijna. Nie rozumieją do tego stopnia, że przeprowadzają absurdalne, totalne ataki na religię. Nie mówię o krytyce, o totalnych atakach na religię, które to ataki są wodą na młyn populistów takich jak Braun. Dzisiaj chciałbym w wideofelietonie o tym powiedzieć, o tym napisałem w Gazecie Wyborczej, o tym, że to nieprzemyślane zupełnie, idiotyczne podejście do religii, do tradycji konserwatywnej pomaga populistom zwyciężać i dostawać coraz więcej punktów w badaniach opinii publicznej. Napisałem ten tekst zaraz po tym, kiedy po raz pierwszy Braun pojawił się na podium naszych polskich partii. Pierwsza Platforma, drugi PiS i trzeci właśnie Braun. Nawet więcej, jak pamiętacie, miał tych procent niż Konfederacja. Dzisiaj w wideofelietonie chcę z Wami o tym porozmawiać na zimno, po to, żeby odrzucić wszelkiego rodzaju uprzedzenia, żeby zrozumieć mechanizm. Bo uważam, że ten mechanizm ma potwierdzenie nie w tym, co ja mówię, tylko w wielu, wielu ideach wybitnych badaczy tego, jak to się dzieje, że normalni często ludzie nagle zaczynają głosować na faszystów. Faszystów w rozumieniu psychologicznym, to nie muszą być historyczni faszyści, ale ci ludzie, którzy mają takie przekonanie, że mają rację, że potrafią siłą to przekonanie narzucić innym. O tym dzisiaj w wideofelietonie. A w Sanatorium Chorych Myśli opowiem Wam o pewnej myśli chorej, moim zdaniem, która pojawiła się w jednej z polemik, którą napisano do mojego tekstu. Mianowicie, że istnieje jakiś taki związek przyczynowy pomiędzy religią a faszyzmem. Że istnieje związek przyczynowy pomiędzy konserwatyzmem a faszyzmem. Ja uważam, że ten związek jest fałszywie przypisywany i on ma właśnie pokazać, że walka z religią jest jednocześnie walką z faszyzmem. Moim zdaniem jest to myśl chora, dlatego że konserwatyzm może stanowić zdrowe ujście konserwatywnych idei, a faszyzm stanowi zmutowane ujście tej energii, która jest konserwatywna i która jest w ludziach, która jest w Polsce i która jest coraz więcej. I o tym także Wam dzisiaj opowiem. Zapraszam w takim razie na wideofelieton.
Audiofelieton.
Zaczęło się więc to tak. Przed świętami, tak mniej więcej co 2 lata staram się to zrobić, napisałem tekst do Gazety Wyborczej, którą oczywiście czytają głównie czytelnicy progresywni, jak sądzę, liberalni, często lewicowi, często ateistyczni, o tym, ażeby zastanowić się, jaki jest związek między religią i polityką. wykorzystałem do tego pewne zdarzenie, które dla wielu z nas było pewnie szokiem. Mianowicie to, że chwilę przed moim felietonem ogłoszono badania opinii publicznej poparcia dla partii, z których to wynikało, że Grzegorz Braun jest już trzeci. No i wielki szok i niedowierzanie. Jak to jest możliwe, że on jest trzeci? Jak to możliwe, że Polacy na kogoś, kto jest psychologicznym faszystą? Myślę, że tak to trzeba nazwać w rozumieniu przynajmniej Madeleine Albright, o której kiedyś mówiłem. Człowiek, który posługuje się przemocą w języku i w działaniu. Człowiek, który uważa, że jego wartości są jedyne i ewidentnie chce je po prostu narzucić innym tą właśnie siłą. Dlaczego taki człowiek uzyskuje w Polsce coraz większe poparcie? Uważam nie od dziś, że jedną z przyczyn, jedną z najważniejszych przyczyn jest to, że progresywna, liberalna Polska nie rozumie Polski konserwatywnej. Nie rozumie czegoś, czego może z Warszawy, z Katowic, z Gdańska nie widać, ale widać to w mniejszych miejscowościach, widać na wsiach, gdzie żyją ludzie inteligentni, rozumiejący świat, ale po prostu myślący inaczej niż progresywne, liberalne elity. I jeżeli nie zrozumie się, w jaki sposób ci ludzie myślą, no to droga do kolejnych przegranych wyborów, w których coraz bardziej radykalne siły będą wygrywały, takie siły, że być może zatęsknimy wszyscy za Jarosławem Kaczyńskim, który będzie się wydawał w porównaniu z tymi siłami dobrym wujkiem albo dobrym dziadkiem, te rzeczy będą się dziać. Więc piszę to nie dlatego, że chcę wchodzić na jakiś nowy obszar, bo ludzie często tak mówią, jest pan prawnikiem, powinien pan pisać o prawie, o praworządności. Kochani, ja piszę o praworządności, ja piszę o prawie. Dlatego, że jeżeli w Polsce zapanuje skrajna prawica ze swoimi faszystowskimi poglądami, to nie będzie ani praworządności, ani prawa. I oczywiście mógłbym zrobić kolejny wykład na temat konstytucji, ale zrozumcie, musimy zejść głębiej, musimy się zacząć zastanawiać, dlaczego tak jest, że ludzie gardzą konstytucją. Że ludzie głosują na ludzi, którzy gardzą konstytucją. Że ludzie głosują na ludzi, którzy gardzą prawami człowieka. To jest główne pytanie. Nie sama konstytucja, która jest na samym wierzchu, tylko to, co jest głębiej. Czym jest ta lawa, która gdzieś tam się kotłuje i która wybucha i rozrywa tę powierzchnię, a my chcemy tę powierzchnię chronić. Jeżeli chcemy chronić tę powierzchnię, jeżeli chcemy chronić praworządność, prawo, prawa człowieka, musimy zajrzeć głębiej. Zajrzeć tam, gdzie naprawdę te procesy się toczą. I mamy ku temu pomoc, bo przecież to nie jest tak, że faszyzm psychologiczny, autorytaryzm, totalitaryzm pojawia się na świecie po raz pierwszy. Pojawił się już i możemy się z tego uczyć. I ten tekst, który napisałem, między innymi na tym się opiera. Od czego zacząłem? Zacząłem od tego, że w roku 2023, czyli już prawie 3 lata temu, kiedy bardzo dużo ludzi utyskiwało na tak zwaną kościółkowość Szymona Hołowni i Polski 2050, także w felietonie dla Gazety Wyborczej napisałem, że jeżeli nie będzie wam się podobała kościółkowość Hołowni, to będzie musiało wam się spodobać Szczęść Boże Brauna. I niestety to teraz w pewnym sensie staje się prawdą, dlatego że Polski 2050 już nie ma, Szymona Hołowni już nie ma, a jest Braun na trzecim miejscu i mówi Szczęść Boże, ratuj się kto może. Dlaczego tak jest? Główną tezą, i tutaj trochę uprzedzam fakty, tego mojego felietonu jest stwierdzenie następujące. Polska jest krajem konserwatywnym. Polacy są ludźmi generalnie konserwatywnymi, ludźmi w dużej mierze wierzącymi. Tacy ludzie mają tendencję do tego, żeby bać się upadku norm moralnych. Jeżeli ktoś atakuje normy moralne, jeżeli ktoś atakuje normy religijne, to wtedy w głowie tych ludzi pojawia się słusznie poczucie, że świat się wali, że porządek normatywny się wali. I wtedy potrzebują kogoś i zaczynają głosować na kogoś, kto obiecuje, że go przywróci. Często siłą. To jest uniwersalny mechanizm, że kiedy świat się zamienia w chaos, zwłaszcza w chaos normatywny, to ludzie głosują na kogoś, kto gra surowego ojca i mówi, że przywróci ten porządek. Skąd to wiemy? Wiemy to m.in. od Hanny Arendt, wiemy to od Erisha Fromma, czyli tych, którzy badali powstanie totalitaryzmu kiedyś tam w Republice Weimarskiej. Proszę was, pamiętajcie, że to nie było tak, że na Hitlera głosowali SS-mani w mundurach, że na Hitlera głosowali ludzie, którzy chcieli komór gazowych, którzy chcieli obozów koncentracyjnych. Nie, na Hitlera głosowali normalni ludzie, gospodynie, robotnicy, często sędziowie nawet, prawnicy, którzy po prostu mieli dość chaosu, dość upadku godności, dość tego, że kraj jest w ruinie, bo taki naprawdę był ich kraj. I nagle przyszedł ktoś, kto obiecał im dynamizm, sprawczość, kto obiecał im, że to wszystko naprawi. Oni się dowiedzieli często później dopiero, z czym to się wszystko wiązało. Przecież informacje o obozach koncentracyjnych i o tym, czego tam się dokonywało, wypłynęły na jaw o wiele, wiele później niż nie tylko Hitler wygrał, ale zrealizował te wszystkie swoje zbrodnie. Proszę was, pamiętajcie, że bardzo często mamy takie podejście, które mówi, skoro ktoś głosuje na wariata, to musi być wariatem. Nie, wcale tak nie musi być. Po prostu są różne potrzeby i w tym tekście i w tym dzisiaj felietonie chcę o tych potrzebach z wami porozmawiać. Taka nowsza badaczka autorytaryzmu i tego, jak on powstaje, o której wielokrotnie mówiłem, Karen Stenner, mówi, że jest w każdym społeczeństwie 30% unikaczy różnorodności. Czyli takiej sytuacji, w której nagle w świecie pojawia się wszystkiego za dużo idei, za dużo pomysłów na życie, za dużo płci, za dużo orientacji seksualnych, za dużo kolorów skóry, za dużo języków, za dużo wszystkiego, w sensie, że świat, który był prosty i spokojny, nagle staje się złożony. I ci ludzie mają prawo tacy być. Zwłaszcza, że wszyscy mamy w sobie taki element. Wiecie, ja rozmawiam często w Warszawie z ludźmi, że wydają się bardzo progresywni, bardzo liberalni. Ale mówią, wiesz, idę ulicą i tutaj słyszę rosyjski, tutaj słyszę ukraiński, tutaj słyszę rosyjski, tutaj słyszę ukraiński. I myślę sobie, czy to jest jeszcze mój kraj. I ja też to rozumiem. To jest jakiegoś rodzaju obawa, że coś się zmienia, bo wcześniej słyszałeś tylko polski, a teraz słyszysz inny język. Świat się robi różnorodny. Jaka jest reakcja z twojej strony? Odpowiedzcie sobie na to pytanie, jaką macie reakcję. Czy na pewno mówicie, nie, wszystko jest w porządku, w ogóle nic się nie dzieje? Czy gdzieś tam w głębi serca jest taki delikatny niepokój? Jak daleko to zajdzie? Jak daleko zajdzie ta różnorodność? Po raz kolejny mówię, to jest naturalna, może być naturalna potrzeba człowieka, żeby świat był ogarnialny, żeby można było się w nim zorientować. Im bardziej człowiek ma konserwatywne poglądy i bardziej ma konserwatywne potrzeby, tym niżej jak gdyby jest ten próg, kiedy on tę różnorodność może znieść. I kiedy widzi, że świat jest na przykład podpalany przez terrorystów, że zaczynają się wojny, że Trump atakuje Wenezuelę, że jednocześnie pojawia się cała masa nowych idei, które do tej pory nie były dla niego zrozumiałe, zwłaszcza takich, które idą ze strony lewicy, która zawsze popierała różnorodność. Właśnie ideę różnorodności płci, różnorodności orientacji seksualnych i tak dalej, i tak dalej. To wtedy w głowie tego człowieka powstaje chaos. I jeżeli ten chaos jest, tak jak powiedziałem, ogarnialny, to jeszcze nic złego się nie dzieje. Ale jeżeli do tego ktoś przychodzi i zaczyna uderzać w ważne dla tego człowieka wartości, no to wtedy miarka się może przebrać. Znaczy wtedy ten niepokój, że świat się wali, że porządek normatywny się wali, że jest w nim za dużo różnorodności, może przełożyć się na strach. A ten strach może się przełożyć na głosowanie na kogoś, kto obieca, że porządek przywróci. Na całym świecie, współcześnie, rządy przejmują ludzie, którzy pozują na ludzi silnej ręki. Trump, prezydent Argentyny, prezydent Brazylii, Włochy, Węgry, Polska, Francja, która coraz bardziej skłania się w kierunku skrajnej prawicy. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że w każdym kraju są ludzie, którzy obawiają się różnorodności i chcą przywrócenia jednolitości. Tak mówi Karen Stenner. I jeżeli nie przewróci się jej, czy nie zapewni się jej w sposób normalny, to zapewni się ją w sposób nienormalny. I to jest jeden z elementów, który powoduje popularność skrajnej prawicy i Brauna u nas. Ja osobiście uważam, że w tak konserwatywnym kraju jak nasz, do tych wszystkich czynników, o których powiedziałem, terroryzm, wojna za granicą, pewna jakaś tam niepewność ekonomiczna, chociaż w Polsce, która rozwija się ekonomicznie dobrze, ona nie ma istotnej roli. Jest jeszcze coś, co nazywam totalnymi atakami na religię. Pozwólcie, że wam wytłumaczę, o co mi chodzi z tymi totalnymi atakami na religię. Mianowicie, religia jest normalnym zjawiskiem społecznym, który można krytykować. I są ludzie, którzy to robią, robią to mądrze, ale są ludzie, którzy atakują religię w sposób, który jest naprawdę trudny do zrozumienia w tym znaczeniu, że chcą ją unieważnić. Dla mnie takim człowiekiem, o którym piszę i z którym polemizuję właśnie w tej historii felietonowej z okazji świąt i Nowego Roku, jest Artur Nowak. Być może go znacie, to jest mecenas, który ma bardzo wielkie zasługi, mówię to bardzo poważnie, w walce z pedofilią w kościele. On śledzi i pomaga, śledzi sprawców, pomaga ofiarom i mówię to z pełnym przekonaniem. Wielu katolików jest mu szczerze wdzięcznych za to. Kiedy Artur Nowak krytykuje Kościół za ukrywanie tego niewyobrażalnego zła, jakim jest pedofilia, ma pełną rację i pełne poparcie. Natomiast kiedy Artur Nowak publikuje z drugim autorem książkę pod tytułem Amoralna religia, chrześcijaństwo, amoralna religia, to coś się zmienia, to już nie jest krytyk. To już jest sytuacja, jak powiedziałem, próba unieważnienia, pokazania, że to nie hierarchia kościelna jest wadliwa, że to konkretni ludzie, księża na przykład, popełnili przestępstwo, ale że coś jest nie tak w sensie moralnym z całym chrześcijaństwem. Ja dzisiaj abstrahuję od tego, że ta teza jest absurdalna. Ja w innym miejscu ją obalałem. Jest bardzo dobra recenzja tej książki W więzi, która także pokazuje, że niestety jest to paszkwil, jest to niezrozumienie. Dla mnie tam najbardziej bolesnym i, przepraszam, głupim elementem jest twierdzenie na przykład takie, że symbolika owcy i baranka w religii, która jest związana z czystością, z ofiarą, z przemianą, wiąże się z głupotą, że owce i barany to lemingi tak naprawdę, no więc chrześcijaństwo jest dlatego amoralne, dlatego że ludzie tam idą po prostu jak właśnie lemingi za przywódcą i nie mogą się buntować. Jest to największa bzdura, jaką sobie można wyobrazić. Wszystkie postaci Nowego Testamentu, zwłaszcza apostołowie, na przykład Piotr, to są buntownicy. Cała idea Starego Testamentu od Jakuba, który walczył z aniołem, jest oparta na buncie. Jezus jest buntownikiem, jest rewolucjonistą. No ale dla tych ludzi baran to baran. No, zostawmy to. Do czego zmierzam? Jest naprawdę ogromna różnica pomiędzy tym, kiedy ktoś, właśnie Artur Nowak, pokazuje księdza przestępcę z czarnym paskiem na oczach i mówi, to jest pedofil, i sytuacją, w której na okładce jego książki jest Jezus, założyciel chrześcijaństwa, z taką samą czarną opaską na oczach, jako przestępca. To jest o jeden krok za daleko, bo to sprawia wrażenie, że są w Polsce ludzie, którzy chcą unieważnić religię. I wtedy po stronie tych, którzy widzą ten cały chaos, dla których bardzo często te jakieś tam normy tradycyjne, stabilne, religijne, trzymają świat w jakimś tam uchwycie, to już jest za dużo, bo ci ludzie sobie mówią, co tutaj się dzieje? Było zawsze tak, że mieliśmy tę religię, był kościół, były pewne zasady, a teraz jest ktoś, kto chce nam powiedzieć, że to wszystko było przestępstwo, to było amoralne. Czy tych argumentów, jeszcze raz podkreślam, nie krytycznych pod adresem Kościoła, ale takich unieważniających pod adresem religii, czyli nie tych, które dotyczą księży, biskupów, tylko tych, które dotyczą wierzeń, przekonań ludzi, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Jeżeli na przykład prowadzi się wręcz kampanię, bo już tak to trzeba nazwać w mediach społecznościowych, żeby spowiedź katolicką uznać za praktykę przestępczą, piszcie sobie to w wyszukiwarkę. Spowiedź, praktyka przestępcza. Zobaczycie, ile jest artykułów na ten temat, które mówią, że spowiedź katolicka, zwłaszcza w stosunku do małych dzieci, jest, nie wiem, przygotowaniem do ataku pedofilskiego, to wtedy zrozumiecie, co się dzieje po drugiej stronie u ludzi, którzy nie mieszkają może w Warszawie, w Gdańsku, w Katowicach, ale mieszkają na tak zwanej prowincji, mają swoją inteligencję, swoją mądrość i widzą, że świat im się wali. Bo tak nigdy nie było, a teraz jest. Jeżeli ktoś, o tym strasznym przykładzie wielokrotnie mówiłem, widzi, że na kościele ktoś pisze graffiti, szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji. Jeżeli ktoś słyszy, że płód jest pasożytem, jeżeli ktoś czyta artykuły w gazetach progresywnych, liberalnych, lewicowych o zdradach małżeńskich, które są pochwalane, kiedy kobieta mówi, zdradziła męża, czuje się z tym świetnie, to powoduje wrażenie, że świat moralnie upada. Proszę was, zrozumcie to. Może dla was on nie upada, bo właśnie jesteście liberalni, progresywni, ale dla ludzi, którzy są bardziej konserwatywni, powstaje wrażenie, że świat upada. I co wtedy się dzieje? No właśnie o tym mówi Arendt, o tym mówi Fromm, o tym mówi Stenner, o tym mówi cała masa innych ludzi. Następuje obawa przed tak zwanym zagrożeniem normatywnym, zagrożeniem dla porządku normatywnego, że zasady, że to co ważne, to na czym świat stoi, upadnie. I wtedy pojawia się ktoś, kto mówi, ja was uratuję. Takim kimś jest Grzegorz Braun. Ja już kiedyś go analizowałem. On jest figurą ojca, on jest figurą proroka. Broda, okulary, spokojne mówienie, kwieciste zdania barokowe, to szczęść Boże, które jest takie bardzo tradycyjne, nawiązywanie do łacińskich sentencji, nawiązywanie do tego, co było kiedyś, taka solemność, to wszystko jest wypracowane po to, żeby ludzie, którzy tęsknią za porządkiem, za taką figurą właśnie kogoś, kto przywraca ten porządek, mu uwierzyli. Oczywiście on ich oszukuje, on to, co on proponuje, jest nie wiem jak to nazwać nawet, jest karykaturą chrześcijaństwa, jego nienawiść do innych ludzi, jego rasizm, jego kłamstwa dotyczące Holokaustu, jego inne działania są karykaturą Kościoła, karykaturą religii, ale to nie ma żadnego znaczenia. To tak samo jak z Trumpem, który jest bezbożnikiem, który jest lubieżny, który ma za sobą grzechy, wszystkie chyba, gdyby przeczytać dekalog od początku do końca. Ten człowiek mimo wszystko ma wokół siebie wizję sprawczą kogoś, kto jest w stanie uporządkować świat zbyt różnorodny, kto obiecuje, że Ameryka znowu będzie biała, znowu będzie heteroseksualna, że będzie bezpieczna, że wszystko wróci do czegoś, co było kiedyś. Uwierzcie mi, to jest naprawdę olbrzymi, bardzo silny ładunek emocjonalny w komunikacie politycznym. Jest chaos, wszystko ginie, wszystko upada, a ja to utrzymam. To jest stara gadka wszystkich faszystów psychologicznych, którzy korzystają z tego, że świat jest zagmatwany, że ludzie sobie z nim nie radzą i dlatego kupują od nich poparcie polityczne, obiecując, że to wszystko uporządkują i naprawią, ale tego nie zrobią. Nie zrobią, dlatego że historia jest tutaj bardzo jednoznaczna. Ostatecznie zwrócą się także przeciwko tym, którzy ich poparli, przeciwko swojemu własnemu społeczeństwu. To jest największe oszustwo populizmu, który najpierw obiecuje, że tego zwyczajnego, wystraszonego złożonością świata człowieka będzie reprezentował, a później przestaje go reprezentować i dba tylko o swoje interesy. Bardzo często niszczy kraj, doprowadza do sytuacji, która już jest nieodwracalna. Więc jak jeszcze raz, ta mechanika, żebyśmy ją dobrze zrozumieli, wygląda w sposób następujący. Jeżeli czasy są stabilne, to coś, co Adorno nazwał osobowością autorytarną, czyli właśnie, czy właśnie Karen Sternen nazywał unikaczem różnorodności, czyli osoba, która ma umiłowanie do porządku, do stabilności, do pewnych norm społecznych, do pewnych norm moralnych, funkcjonuje normalnie, bo poziom strachu, poziom chaosu nie przekracza pewnego poziomu. Natomiast jeżeli zaczyna się na świecie dziać źle, tak jak to było w Republice Weimarskiej, jest kryzys jednocześnie ekonomiczny, godnościowy, bo Niemcy przegrali wojnę i płacą ogromne reparacje, jest niepokój dotyczący tego, co w ogóle z nimi będzie, nie ma co do garnka włożyć, to wtedy ten strach przed złożonością świata, przed nieprzewidywalnością, przed tym, że się nie da nim zarządzić, jest tak ogromny, że istnieje większe ryzyko, że te osoby, unikacze różnorodności, osoby o podejściu właśnie takim konserwatywnym, zaczną głosować na tych, którzy wydają się najbardziej sprawczy. Jeszcze raz przypominam, analizy z Republiki Weimarskiej pokazują, że to, co było najbardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o NSDAP, to był ich dynamizm. Nie to, że byli antysemiccy, zresztą były takie momenty, że bardzo mocno ta narracja antysemicka była obniżana. Ich dynamizm, to znaczy, że w świecie, który jest po prostu rozmemłany, oni są w stanie coś zrobić, mają jakąś sprawczość. Takimi ludźmi są wszyscy populiści. Oni udają oczywiście, bo nic tak naprawdę nie robią, ale chcą być spektakularni. Chcą pokazywać, że załatwiają sprawy. Ta ostatnia historia z Wenezuelą i z Trumpem dokładnie to pokazuje. Trump zrobił coś szybko, zrobił coś sprawnie i potem już się tylko tym chwalił. Żaden inny kraj, mówi, inny niż Stany Zjednoczone, nie mogłyby czegoś takiego zrobić. To jest coś, co na takich ludzi działa. Na ludzi, którzy sobie nie radzą ze światem, działa ktoś, kto pokazuje, że sobie radzi. Więc zmierzam do tego, że jeżeli do tego wszystkiego dochodzi jeszcze atak na podstawy moralne życia tych ludzi, właśnie taki, kiedy mówi się, że chrześcijaństwo jest amoralną religią, wtedy, kiedy atakuje się praktyki, na przykład takie jak spowiedź, możecie sobie poczytać, w jaki sposób atakuje się na przykład wizytę duszpasterską, kolędę. Jeszcze raz podkreślam, nie namawiam was do tego, żebyście to zrozumieli, żebyście przyjmowali księdza, żebyście stali się religijni. Chodzi mi tylko o to, żebyście zrozumieli, że są ludzie religijni i dla nich krytyka to jedno, uzasadniona krytyka to jedno, ale atak, frontalny atak, uznanie, że ich religia jest amoralna, uznanie, że ich praktyki są przestępcze, symboliczne ataki polegające na ściąganiu krzyży, na usuwaniu religii z życia publicznego, walka o katechezę, tak jak gdyby w szkołach, tak jakby nie było ważniejszych problemów, przed którymi Polska stoi. To wszystko są sygnały, które składają się na wrażenie tego, że ktoś atakuje ich moralne podstawy życia. A ich populistyczni politycy, tacy jak Brown, oczywiście temu przyklaskują, mówią, zobaczcie, co się dzieje. Za każdym razem, kiedy pojawia się taka właśnie sytuacja, oni podbijają ten bębenek. Więc to jest podstawa dla tej mojej tezy, którą przedstawiam w tych felietonach świąteczno-noworocznych. Nie atakujcie religii, krytykujcie hierarchów, krytykujcie księży, krytykujcie biskupów, krytykujcie kościół hierarchiczny. Róbcie to też z szacunkiem, bo tu nie chodzi o to, żeby ich wyzwać od przestępców, od pedofili wszystkich, bo to w sposób oczywisty także będzie przesada i tak będzie odebrane jak totalny atak na religię, ale oddzielcie te dwie kwestie. Niech ten przykład Artura Nowaka, który ma rację, oczywiście ścigając pedofilię, ale nie ma racji, mówiąc, że chrześcijaństwo jest religią amoralną, będzie dla was jakimś drogowskazem, gdzie ta granica przebiega. I nie mówcie mi, że ja zachęcam do tego, żeby religii nie krytykować, żeby się zamknąć. No właśnie w polemice Artura Nowaka jest taka teza, że ja mieszam ofiary ze sprawcami, że to religia jest sprawcą. No, czy katoliccy rodzice dziecka, które zostało zaatakowane przez księdza pedofila, są sprawcami, panie mecenasie? Czy to oni powinni być atakowani, ich wierzenia? Czy ludzie, którzy nigdy nic wspólnego z jakimkolwiek złem, którego dopuścił się ksiądz czy biskup, nie mieli wspólnego, też mają być atakowani, mają być wrzucani do jednego worka? Prawnicy wiedzą, że nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. A przecież to jest odpowiedzialność zbiorowa. Wręcz można powiedzieć w głowach ludzi, w myśleniu progresywnym, liberalnym, pojawia się taka myśl, że wszyscy, którzy są religijni, są współsprawcami. A wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że ta progresywna elita myśli, że oni są tak naprawdę głupi, że są zabobonni, że są ciemnogrodem. Bo sami ta elita już nie wierzą, stracili tę wiarę z różnych powodów i oczywiście Kościół też do tego się przyłożył. W związku z tym mają w sobie pogardę dla tych, którzy są po drugiej stronie. Ja o tej pogardzie także pisałem. Pisałem o tym, jak Jacek Denel pisze, że polski katolicyzm sprowadza się do homofobii i malowania jaj. Albo o tym, co Manuela Gretkowska kiedyś pisała, wybaczcie, już nie będę tego przypominał, bo nie ma takiej potrzeby. Religia jest w Polsce atakowana, nie krytykowana, tylko totalnie atakowana i to jest woda na młyn Brauna, to jest woda na młyn skrajnej prawicy. Trzeba być z tym ostrożnym. Trzeba rozumieć, że istnieje coś takiego jak naturalne, zdrowe ujście pewnych tendencji konserwatywnych, tendencji nawet o charakterze autorytarnym, tej potrzeby porządku, potrzeby hierarchii i istnieje ujście nienormalne. I odpowiedzialnością demokracji jest to, żeby dbać, ażeby istniało to ujście normalne, sensowne. Na przykład przez istnienie partii konserwatywnych, normalnych partii konserwatywnych, a nie skrajnych. Przez istnienie partii chrześcijańsko-demokratycznych. Przez istnienie partii, które odnoszą się z szacunkiem do tradycji, do kościoła, a jednocześnie nie zwalczają demokracji. Bo jeżeli ich nie będzie i nie będziemy o nie dbać, to pojawią nam się takie partie, które będą udawały chrześcijaństwo, będą udawały konserwatyzm. Adorno pisze o pseudokonserwatystach. Brown jest pseudokonserwatystą. Że będą udawali, że niosą te idee porządku, tradycji, religii, ale będą antydemokratyczni. I zobaczcie, co się w Polsce dzieje. Zobaczcie, co się dzieje w miarę z normalnymi konserwatywnymi partiami, takimi jak Polska 2050, jak PSL, które są poniżej progu. Nawet popatrzcie, co się dzieje z PiS-em, który w porównaniu z Konfederacją Brauna też oczywiście jest normalniejszy. No wybaczcie, no nie można tego inaczej przedstawić. Tak? Bo Konfederacja Brauna jest po prostu partią postfaszystowską. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Więc jeżeli macie sytuację, w której elektorat PiS-u odpływa w kierunku Brauna, to powinno uruchomić jakiś alarm. Że już nie ma tego nawet, można powiedzieć, konserwatyzmu, czy tej partii, która sprzyja religii w jakimś normalnym, powiedzmy, stopniu, zastępuje ją partia, która sprzyja tej religii, czy raczej instrumentalizuje tę religię w sposób absolutnie nienormalny. Spójrzcie proszę na to. Myślę, że wtedy dostrzeżecie ten mechanizm, o którym ja piszę. Trzeba być z tym bardzo ostrożnym. Nie ma sensu atakować 10 milionów ludzi, którzy głosowali na partie prawicowe, za ich wierzenia, za ich wartości. Już na pewno nie ma sensu totalnie atakować religii i wzbudzać w tych ludziach przekonanie, że rzeczywiście świat się wali i tylko specjalny, surowy ojciec prorok może ich z tego uratować. Pomyślcie proszę o tym i nie piszcie mi, jeżeli mogę prosić, że noszę sutannę pod garniturem, bo takie komentarze także się pojawiły, że ponieważ ja bronię religii, zwracam uwagę na to, no to oznacza, że jestem kryptoksiędzem. Chyba tak by trzeba było to nazwać. Nie jestem. Po prostu patrzę, czytam to, co pisali inni o tym, jak powstawał autorytaryzm, jak powstawał konserwatyzm i rozumiem, że jeżeli w natłoku spraw, chaosie spraw, w upadku autorytetów jeszcze elity progresywno-liberalne walą w religię, nie krytykują, walą w nią, unieważniają ją, uważają, że jest amoralna, że niszczy ludziom umysły, no to wtedy na pewno nie jest lepiej, tylko jest gorzej, dlatego że to jest właśnie coś, co wzmacnia takich ludzi jak Grzegorz Braun. Pomyślcie proszę o tym. No i tyle już starczy w tym wideofelietonie. Sanatorium chorych myśli. Dzisiaj w Sanatorium chorych myśli, jak powiedziałem, myśl moim zdaniem chora, błędna, zaczerpnięta z jednej z polemik, które powstały po tym moim felietonie noworocznym, czy raczej świątecznym, na temat tego, że totalna krytyka religii wspiera Brauna. Chodzi tutaj o polemikę Tadeusza Zatorskiego. Mam pewien problem, żeby w ogóle do tej polemiki się odnosić, dlatego że ten pan w tej polemice napisał mniej więcej tak. Z Matczakiem, co oczywiste, nie warto dyskutować. Ja myślę, że to jest w ogóle, wiecie, zaskakujące, że inteligentny człowiek, wykształcony, bo on tam w podpisie pod swoim artykułem napisał o sobie, czy napisano o nim jako o człowieku wykształconym, tłumacz, ktoś, kto zna literaturę, mówi, że z drugim człowiekiem nie warto dyskutować. Wiecie, dla mnie to też już jest pokazanie tego, jak my bardzo popadamy w skrajności. Dlaczego nie warto? Dlatego, że ktoś ma inne poglądy, albo dlatego, że, nie wiem, ta dyskusja będzie obrazą dla mnie, jeżeli ja rozpocznę, to nie wiem, trudno mi w ogóle to zrozumieć, dlaczego można w taki sposób pisać. Zresztą to jest, wiecie, takie stanowisko, którego ja już trochę się śmieję, no bo nie chodzi o to, że mi to sprawia przykrość, bo już się do tego przyzwyczaiłem, ponad 5 lat piszę do Gazety Wyborczej. Kiedy spojrzycie na komentarze pod tym moim tekstem, to jest ponad 400 komentarzy, gdzie one właściwie naprawdę w większości są albo argumentami ad personam, właśnie takimi, że ja pod garniturem noszę sutannę, albo że mnie coś mi tam się z głową stało. Cała masa argumentów, że coś jest ze mną nie tak, natomiast w żadnym z tych komentarzy, bo to akurat sprawdziłem, nie ma żadnego odniesienia ani właśnie do Arendt, ani do Fromma, ani do Stenner. Trochę to wygląda tak, jakby ludzie po prostu zamiast czytać nienawidzili. I właśnie mówili, nie warto dyskutować. Ja uważam, że warto, więc nawet jeżeli to jest obraźliwe dla mnie, kiedy ktoś mówi, że oczywiście nie warto ze mną dyskutować, to ja bym chciał podyskutować. Z panem Tadeuszem, który mówi, religia powoduje faszyzm. To znaczy, religia jest przyczyną faszyzmu. Konserwatyzm, tradycjonalizm jest przyczyną faszyzmu. On to pokazuje, analizując kilku autorów, właśnie Adorna, von Baltazara, Fromma. I chcę się do tego odnieść, bo chcę zrozumieć ten argument i chcę go rozłożyć na czynniki pierwsze. Czyli ten człowiek mówi mniej więcej tak. Religia jest, nie wiem, preludium do faszyzmu, religia zapowiada faszyzm, religia niesie ze sobą takie wartości, które takim protofaszystom są bliskie. Problem z tą argumentacją jest następujący. Mianowicie pan Tadeusz nie odróżnia czegoś, co każdy naukowiec musi odróżniać, mianowicie korelacji współwystępowania z przyczynowością. My wszyscy, którzy oglądacie ten wideofelieton, czy ten program, wszyscy, którzy tego słuchacie, dzisiaj prawdopodobnie zaśniecie, a jutro się obudzicie. Więc mamy współwystępowanie. Słuchacie, zaśniecie, obudzicie się. Ale nie ma przyczynowości. To nie jest tak, że mój felieton spowoduje, że zaśniecie, mam nadzieję, albo mój felieton spowoduje, że wstaniecie. Po prostu jest to współwystępowanie. Współwystępowanie to nie korelacja. Współwystępowanie to nie przyczynowość. Współwystępowanie, czyli korelacja, to nie przyczynowość. Pan Tadeusz mówi, że religia jest przyczyną. Konserwacyzm jest przyczyną faszyzmu. Natomiast on współwystępuje z faszyzmem. I to jest bardzo zgodne z tym, o czym mówiłem w pierwszej części. Dlaczego współwystępuje? Dlatego, że ludzie, którzy są unikaczami różnorodności, ludzie, którzy mają konserwatywne potrzeby, czyli porządku normatywnego, norm, pewnego rodzaju tradycji, które im pozwala ułożyć świat w jakąś całość, realizują te potrzeby w sposób normalny w religii. Religia, normalna religia, nie jest wroga, nie jest agresywna. Oczywiście my słyszymy o tych wojujących chrześcijanach, o tych wojujących muzułmanach, w związku z tym uważamy, że często być może, że wszyscy chrześcijanie, a jeszcze częściej, że wszyscy muzułmanie są przestępcami, to jest właśnie ten totalny atak na religię i to jest ta właśnie odpowiedzialność zbiorowa. Nie. Ogromna większość chrześcijan i muzułmanów nie jest agresywna, nie zabija i nie atakuje. Niestety dochodzi tutaj do znanego błędu pars pro toto, część za całość. Więc religia współwystępuje często z takimi ruchami. Dlaczego? No na przykład tak jak to było w Niemczech, w Bawarii, prawda, która jest religijna, zrodził się nazizm. No więc tutaj pan Tadeusz mówi, a w związku z tym to religia jest przyczyną nazizmu. Nie. Panie kochany, to tak nie jest. One współwystępują. Normalny sposób realizowania pewnych potrzeb, nakładania porządku na świat, zaufania do pewnego rodzaju tradycji realizuje się w religii, ale jeżeli w państwie, tak jak w Republice Weimarskiej, zaczyna się dziać źle, jeżeli upada wszystko, jeżeli wchodzi chaos, to wtedy te potrzeby religijne są realizowane w sposób nienormalny, w sposób, który jest chory. Właśnie poprzez nazizm, poprzez faszyzm, poprzez totalitaryzm. I ci ludzie, którzy na początku realizowali swoje potrzeby właśnie w ten, można powiedzieć, normalny, nieagresywny sposób, zaczynają popierać polityków, którzy z religii robią narzędzie walki i wojny. Dlatego, że wtedy ci politycy obiecują tym ludziom, że przywrócą porządek. Więc jeszcze raz, współwystępowanie nie jest przyczynowością. To, że religia współwystępuje z ruchami faszystowskimi czy nazistowskimi, nie oznacza, że je powoduje. Pan Tadeusz pyta w swojej polemice, czy mogę wskazać jakikolwiek faszyzm na świecie, którego nie popierał Kościół katolicki. Mogę wskazać totalitaryzm, taki jak totalitaryzm sowiecki, Związek Radziecki, którego Kościół nie tylko nie popierał, ale który zwalczał i któremu się przeciwstawił. Gdyby było tak, rzeczywiście, że religia jest przyczyną totalitaryzmu, autorytaryzmu, faszyzmu, no to właściwie Związek Radziecki powinien być krajem wolności. No bo przecież tam systemowo religię zniszczono. To tam ją usunięto całkowicie. No i co? No właśnie, te same potrzeby były zaspokajane w sposób bardziej chory. To znaczy, tam były też wierzenia, święte księgi, Marx, Engels, były marsze, były procesje, były nawet relikwie, zabalsamowane ciało Lenina. Po prostu te potrzeby, które mogą się realizować w sposób normalny, zrealizowały się w sposób nienormalny, który był zbrodniczy, który spowodował największe przestępstwa, ludobójstwa w historii ludzkości. To pokazuje moim zdaniem, że nie chodzi tutaj o żadną przyczynowość. Chodzi o sytuację, no bo gdyby tak było, to usunięcie tej przyczyny, jaką jest religia, skończyłoby się utopią, krajem mlekiem i miodem płynącym, ale się nie skończyło. Współwystępowanie oznacza, że te same potrzeby, jakie mają ludzie religijni, te potrzeby religijne mogą być realizowane w sposób normalny albo w sposób nienormalny. Mogą się rozwijać tak, że jest to akceptowalne społecznie i nie niszczy społeczeństwa, nie niszczy demokracji, nie niszczy praw innych ludzi, a mogą się rozwijać w taki sposób, że niszczy to demokrację, niszczy społeczeństwo i niszczy prawa innych ludzi. Dlatego w pewnym sensie odpowiedzialnością demokracji jest to, żeby pilnować, żeby te potrzeby mogły się realizować w sposób właściwy. Żeby mogły się realizować w taki sposób, który nie rozsadzi społeczeństwa. Wybaczcie to porównanie, ono jest może trochę ryzykowne, ale pomyślcie na przykład o prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to było trochę tak, że ktoś uważał, że jest pewne zjawisko społeczne, które jest złe. Alkohol, produkcja alkoholu, picie alkoholu. Jasne. Próbowano tego zakazać, uznając, że to jest przyczyna całego zła. I co się stało, to się przepoczwarzyło. Ta potrzeba, akurat w tym przypadku, zaczęła być realizowana w sposób inny, w sposób, który spowodował rozwój zorganizowanej przestępczości i trzeba było się z tego wycofać. Oczywiście ja nie porównuję potrzeby religii do potrzeby alkoholu. Nie porównuję tego. Pokazuję tylko, że jeżeli potrzeba jest silna, dotycząca czegoś, to jej całkowite zatrzymanie spowoduje, że ona się będzie realizowała w sposób, który jest wykrzywiony, sposób, który jest groźny dla społeczeństwa, sposób, który powoduje, że trudno jest nad tym zapanować. Potrzeby konserwatywne, potrzeby porządku w świecie są normalnymi potrzebami ludzkimi. To nie jest taka potrzeba jak potrzeba alkoholu, która w jakimś zakresie może być uznana za anormalną. To są normalne potrzeby, ale ludzie bardzo często są tacy ludzie, którzy uważają, że religia to takie same zło jak alkohol, trzeba zakazać. Bo jak się zakaże, to wszystko będzie dobrze. No więc nie będzie, dlatego że jeżeli potrzeby ludzkie nie znajdą ujścia w normalny sposób, to znajdą ujście w sposób nienormalny. I przykład sowieckiego totalitaryzmu jest najlepszym przykładem, że to nie religia jest problemem. Problemem jest zaspokajanie potrzeb porządku w świecie w sposób nadmierny, totalny, autorytarny. I przed tym trzeba się bronić. A nie obronimy się przed tym, wyzywając katolików, wyzywając naszych współobywateli, kpiąc z ich wierzeń, kpiąc z ich religijności i mówiąc, że ich religia jest amoralna, a ich praktyki są przestępcze. Mnie się to wydaje dosyć proste i oczywiste. Mam nadzieję, że wam też się takie będzie wydawało. Przynajmniej trochę prostsze i trochę oczywistsze. I następnym razem, kiedy ktoś w sposób totalny, agresywny będzie religię atakował, to będziecie rozumieli, że on wzmacnia takich ludzi jak Brown, wzmacnia skrajną prawicę i dlatego nie powinien tego robić.
Prawem i rozumem.
40 odcinek Prawem i rozumem, pierwszy noworoczny w roku 2026 już za nami. Na pewno niełatwy. W tym sensie niełatwy, że jest w nas dużo oporu, jak sądzę. No i sam to widzę po tych komentarzach i po tych polemikach, żeby z otwartą głową wejść w taką właśnie dyskusję, którą wam proponuję. Ale uważam, że taka jest misja Radykalnego Centrum i taka jest moja misja, żeby próbować te rzeczy zrozumieć, żeby pokazać, że sprawa nie jest tak bardzo oczywista, że kiedy my po prostu jako liberałowie, progresywiści po prostu wyrażamy nasze emocje, bo coś nas wkurza, to musimy być ostrożni i musimy trochę pogłębić nasze myślenie, bo jeszcze raz powiem to, co powiedziałem na początku. W Polsce wybory na trzech słowach, Bóg, honor, ojczyzna, wygrał polityk zupełnie nieznany, który miał właściwie tylko dwie cechy. Był konserwatywny i epatował siłą. I chciałbym, żeby to wam przyświecało jako pewnego rodzaju wizja, że jeżeli tak się zdarzyło, to znaczy, że elity liberalno-progresywne czegoś nie rozumieją i coś robią źle. Moim zdaniem to, co najbardziej robią źle, to atakowanie religii jako zjawiska niemoralnego, atakowanie ludzi, którzy wierzą, zamiast zdrowej, sensownej krytyki hierarchii, kościoła, księży, biskupów. Jeżeli nie rozróżnimy tych dwóch rzeczy, to będzie z nami bardzo źle i Brown będzie nam mówił: szczęść Boże i ratuj się, kto może. A patrząc na to, jak niskie jest zrozumienie dla tego procesu, myślę, że akurat ten bardzo zły człowiek w tym ostatnim zdaniu, ratuj się, kto może mieć niestety rację. Do następnego odcinka.